Drodzy braterstwo, dziękuję za to serdeczne powitanie, jakie tutaj bracia mi zgotowali. Cieszę się, że mogę zagościć u braterstwa z wizytą. To moja pierwsza wizyta w zborze u braterstwa. Od jakiegoś czasu, od kilku lat, tak jakoś się składa, że zmieniono mi troszeczkę rewir odwiedzanych zborów i zacząłem regularnie odwiedzać zbory na Śląsku. Jeden zbór w półroczu śląski, w województwie śląskim przynajmniej się znajdujący zbór odwiedzałem, ale teraz widzę, że już po nowej marszucie, że się to skończyło i wracam do swojego starego rewiru, czyli zbory województwa lubelskiego i podkarpackiego, bo to jest mój region, a bardzo chętnie odwiedzałem braci na Śląsku, bo miałem okazję zapoznać się z wieloma oddanymi panu braćmi, więc była to cenna dla mnie okazja. Akurat ta wizyta u was na święta wydaje się, że przynajmniej na jakiś czas jest ostatnią z tych wypraw z usługami na Śląsk. Chciałbym braciom przekazać wiele pozdrowień od wszystkich braci, których odwiedzałem, od mojego zboru w Chełmie, od mojej rodziny z Chełma, z Lubaczowa i z Lublina. Wszyscy sobie oni życzyli, aby przesłać wam moc chrześcijańskich życzeń rozwoju i błogosławieństwa od Pana. A za chwilę przejdziemy do wykładu, tylko jeszcze podam na wstępie jedną informację, bo tutaj wczoraj wieczorem u braterstwa goszczącego nie rozmawialiśmy o tym, że jeszcze braterstwo nagłośnienia tutaj na sali nie mają, dopiero przymierzają się do tego nagłośnienia, więc jeżeli ktoś ze słuchem już nie tak całkiem sprawnie, to bym zachęcał, żeby przejść do pierwszego rzędu, bo ja szczególnie głośno nie będę w stanie mówić. Mój głos jest cichy i delikatny, a jakbym spróbował go wytężyć, to po 3 minutach nie będzie go wcale. Już z tego względu też będę mówił w swoim normalnym takim, o normalnej głośności, natężenie głosu mojego. A dzisiaj z braterstwem chciałbym zastanowić się nad jednym z elementów prawa Bożego. Dzisiaj ogólnie chrześcijaństwo świętuje narodzenie naszego Pana. Wiemy o tym i tekst manny dzisiejszy wspomina także o tym wydarzeniu, ale nie będziemy się nad tym zastanawiali, nad wydarzeniem, które miało miejsce już ponad 2000 lat temu, bowiem cofniemy się jeszcze dalej w przeszłość. W dzisiejszym wykładzie zechcę zabrać braterstwa na odległą wyprawę kilka tysięcy lat wstecz i kilka tysięcy kilometrów stąd. Tak mniej więcej znajdziemy się, chociaż to też nie będzie główna część naszego wykładu, ale wtedy te słowa się pojawiły, nad którymi chcemy wypowiedzieć. No, było to jakieś, no, można by powiedzieć, 3600 ileś lat temu, bo chcę cofnąć się z braterstwem do 1615 roku przed naszą erą. Ci, którzy z braterstwa pamiętają chronologię biblijną, to wiedzą, co to za data, 1615 rok. Znamienne wydarzenia miały wtedy miejsce. Po pierwsze, Izraelici opuszczają Egipt. W tym roku jest wyzwolenie z niewoli w Egipcie. Poza tym druga rzecz, gdy już wędrują na puszczy, Bóg daje im swoje prawo. I to nas właśnie będzie dzisiaj ciekawiło. To prawo, którego Bóg udzielił Izraelitom, zwłaszcza szczególnie 10 przykazaniach, które jest ona zawarte, bo większość tego pozostałego prawa to są aspekty ceremonialne dotyczące ofiar takich czy innych, które jak dla nas nie są aż tak istotne. One zawierają piękne obrazy rzeczy przyszłych, ale nie nad tym chciałbym się dzisiaj z braterstwem zastanawiać. Chciałbym się zastanawiać nad tym moralnym prawem Bożym w postaci 10 roga przykazań, które Bóg dał Izraelitom. A żebyśmy się mogli wgłębić w temat, to zastanowimy się tylko nad jednym z tych przykazań. Bo jeżeli chcemy dokładnie coś przeanalizować, to nie możemy brać zbyt szerokiego tematu, bo wtedy wyszłoby tylko po kilka słów na każdy z aspektów danego tematu, a jak zastanowimy się nad jednym z przykazań. Nad przykazaniem dość szczególnym, które w wielu aspektach odróżnia się od innych przykazań. Przypomniemy sobie je wszystkie. Jak braterstwo pamiętają, Mojżesz dostał 2 tablice z przykazaniami. 10 przykazań. Na jednej tablicy 4 przykazania i na drugiej tablicy 6 przykazań. Te z pierwszej tablicy to były przykazania, które regulowały obowiązki człowieka względem Boga, czyli relacje człowieka z Bogiem. Pierwsze przykazanie mówiło, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie, czy też nade mnie. Drugie przykazanie mówiło, że nie czyń sobie obrazu żadnej rzeczy, która jest ani na ziemi, ani pod ziemią, żeby jej się kłaniać tutaj tej rzeczy. Trzecie przykazanie mówiło, że nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno. I czwarte przykazanie mówiło, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I to były wymagania Boga, jakie Bóg, oczekiwania Boga względem człowieka, żeby człowiek przestrzegał tych czterech przykazań. Przy okazji możemy sobie powiedzieć, że w kanonie przykazań Kościoła katolickiego nie ma drugiego przykazania, jak zapewne braterstwo dobrze wiedzą, tego przykazania, że nie czyń sobie podobizny żadnej rzeczy, która jest na ziemi, ani na niebie, ani pod ziemią, żebyś jej się kłaniał i oddawał cześć, tego nie ma, no bo ta zasada nie jest przestrzegana. Mają oni podobizny różnych rzeczy i im się kłaniają, dlatego też to przykazanie było im na rękę, nie na rękę. I chociaż znajduje się w opisie biblijnym i nawet Biblia katolicka zawiera tam, to jakoś postanowili zignorować te słowa, a później dziesiąte przykazanie musieli rozbić na dwa, żeby cyfra wyszła im na 10 przykazań. No, dobrą rzeczą jest i cieszy to serce, że protestanci, wszyscy protestanci odnaleźli drugie przykazanie i w kanonie przykazań protestanckich drugie przykazanie się znajduje, tak, we właściwej treści, to jest pocieszające. Bo gdybyśmy tylko my uznawali drugie przykazanie, no to my jesteśmy nieliczną grupą, a wziąć wszystkich badaczy Pisma Świętego, to jest morza w kroplu, ale jak dołożymy do tego wszystkich protestantów, to już są setki milionów ludzi, a to już jest coś, setki milionów ludzi, którzy uznają drugie przykazanie i którzy przywrócili mu właściwe mu miejsce, tak jak Bóg to zamierzył. To są te cztery przykazania, które dotyczą Boga, relacji człowieka z Bogiem. Później weźmiemy drugą tablicę, na której było sześć przykazań i mamy tam po kolei piąte przykazanie, czci ojca i matkę swoją, szóste nie zabijaj, siódme nie cudzołóż, ósme nie kradnij, dziewiąte nie składaj fałszywego świadectwa względem bliźniego swego i dziesiąte przykazanie, nad którym się właśnie dzisiaj zastanowimy. Dzisiejszy wykład chcę poświęcić dziesiątemu przykazaniu, które brzmi dokładnie tak. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To jest dziesiąte przykazanie, które zakazuje pożądania tutaj. Jakbyśmy się jeszcze zastanowili nad tym przykazaniem, ile tutaj jest elementów, to też widać ciekawą rzecz. Bo gdyby policzyć te elementy, to mamy tak. Nie pożądaj bliźniego, domu bliźniego swego pierwszy, żony bliźniego swego drugi, sługi trzeci, służebnicy czwarty, wołu piąty, osła szósty i później ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego, siódmy. Z tym, cóż tutaj ciekawego widać? No, że jest to zakaz pożądania pewnych rzeczy, czy też osób z tym. Jest siedem rzeczy wymienionych. A jaką funkcję pełni cyfra siedem w symbolice biblijnej? Cyfra zupełności. Więc chociaż to przykazanie mówi wprost, że nie tylko tych rzeczy wymienionych, tylko ani żadnej rzeczy na końcu dodaje, czyli absolutnie nic, to cyfrą 7, podając 7 elementów, dodatkowo to podkreśla, że absolutnie nic, co by było bliźniego twego, nie powinieneś pożądać. Jest to dwakroć podkreślone przez Boga tutaj w przykazaniu 10. To przykazanie 10 właśnie jest ostatnim z tych przykazań, które dotyczą relacji człowieka z człowiekiem. Ta druga tablica, zawierająca 6 przykazań, mówiła o relacjach między ludźmi. Czyli zaczynała od tego, że jaki stosunek mają mieć dzieci do rodziców, że mają ich czcić, oddawać szacunek swoim rodzicom. Później mówiła, że nie mają się ludzie zabijać, nie ma być wśród nich cudzołóstwa, kradzieży, nie ma być tutaj okłamywania, składania fałszywego świadectwa, czyli działania swoim językiem na szkodę bliźniego też nie ma być. I dziesiąte kończy to jako zakaz pożądania. I to dziesiąte przykazanie ma związek z wszystkimi poprzednimi przykazaniami, tymi dotyczącymi relacji pomiędzy ludźmi. Ono się z wszystkimi nimi wiąże. W ogóle co oznacza pożądanie którejś z tych rzeczy? Jeżeli ktoś pożąda czegoś, co należy do bliźniego, to oznacza pewną rzecz z jego strony. Oznacza, że jest niezadowolony z tego, co ma. Bo jeżeli człowiek jest zadowolony z tego, co ma, to nie pożąda wtedy tych rzeczy, których nie ma. Jest to rzecz oczywista. tutaj. Więc jeżeli ktoś pożąda cudzej rzeczy, to znaczy, że jest niezadowolony z tego, co ma. I to zadowolenie może się tylko kończyć niezadowoleniem i narzekaniem i szemraniem, tak najczęściej się kończy, ale czasami osiąga takie natężenie, że prowadzi do gorszych rzeczy. Na przykład, skoro pożądam rzeczy, która należy do bliźniego, no to mogę ją ukraść z powodu tego właśnie pożądania tej rzeczy. Dlatego będziemy sobie to dzisiaj analizowali w szczegółach, jak wielkie jest znaczenie, jak wszechogarniające jest to 10. przykazanie, jak bardzo znamienne dla naszego życia i warto się nad tym zastanowić. Na początek wrócę jeszcze do treści tego przykazania. Przykazanie dane ponad 3,5 tysiąca lat temu w zupełnie innych czasach, w zupełnie innej cywilizacji niż nasza dzisiejsza. Niektóre z jego elementy dla nas brzmią zupełnie abstrakcyjne. Na przykład po co komukolwiek z nas dzisiaj przykazanie mówiące o zakazie pożądania wołu albo osła bliźniego twego. Czy komukolwiek z braterstwa zrodziła się kiedyś myśl, by posiadać wołu, wół, zwierzę takie, czy też posiadać osła? No nie, nikomu na myśl nawet nie przyszło, już tym bardziej, żeby pożądał, bo to dzisiaj wyobraźmy sobie człowieka mieszkającego w bloku, gdyby tu nagle nawet, nie tylko, że nie chce, ale gdyby ktoś mu dał w prezencie wołu, no to miałby taki problem, to chyba trzeba było do rzeźni zabić tego wołu od razu, bo tak, co z tym wołem zrobi człowiek mieszkający w bloku? No, utrapienie tylko miałby z tym wołem. Więc to było dane wtedy, ale można by się pokusić, ja się o coś takiego pokusiłem, żeby treść tego przykazania uspółcześnić. Żeby, bo te rzeczy, które są tutaj wymienione, miały pewną funkcję i dzisiaj te funkcje dalej istnieją, tylko że są wykonywane przez inne rzeczy w dzisiejszej naszej technologicznej cywilizacji, bo tak można by ją nazwać. Więc zacznijmy od początku. Nie pożądaj domu bliźniego swego. To zostało tak jak do dzisiaj. Kiedyś ludzie mieli domy i tak samo i dzisiaj ludzie mają domy czy też mieszkania różnego rodzaju. I ten element pożądania też jest, bo ktoś ma mieszkanie małe, powiedzmy, w bloku, a drugi ma duże i ładniejsze, to już może rodzić się pożądanie. A co dopiero ten, który ma dom, a jeszcze jak ma jakiś piękny dom, no to tego, który nie ma, no to może to rodzić pożądanie. Że ja też bym chciał taki dom i ja jeszcze samo pragnienie to jeszcze nie jest takie złe, ale to później rodzi się zazdrość i zawiść, niechęć do tego, który ma i to już są złe rzeczy, więc dom zostaje tak, jak był. Później nie pożądaj żony bliźniego swego, to też zostaje tak, jak i było. Wtedy ludzie mieli żony i do dzisiaj mamy żony, znaczy mężczyźni mają żony, ale istnieją związki małżeńskie do dzisiaj i może się rodzić, że ktoś zazdrości komuś żony, że u jego jest żona lepsza, piękniejsza może, czy z jakiegoś innego powodu. Tak samo może i w drugą stronę, że męża można tutaj zazdrościć, jeżeli jest się kobietą, że ma się lepszego, to że tamta inna siostra z Boże może mieć lepszego męża, a może męża, który ma lepszą posadę i więcej zarabia, czy jakiekolwiek inne tam korzyści może w tym widzieć i takie pragnienie może się rodzić. No i wśród ludzi tego świata wiemy, że dość często się zdarza, że takie pragnienia się rodzą i związki małżeńskie się przez to rozpadają, że właśnie takie pragnienia się wśród ludzi rodzą. No nie musimy tego aktualniać, ale później dochodzimy do sługi i służebnicy. No, dzisiaj to nazywamy służący. Co niektórzy mają służących z tym, no ale to też jest wyjątek od reguły posiadania służących w dzisiejszych czasach. Posiadanie sług należy do rzadkości z tego powodu, że w dzisiejszych czasach posiadanie służących jest bardzo rzeczą kosztowną i stać na to ludzi, którzy są bardzo, ale to bardzo bogaci. To opłacenie pensji takiej osoby, składek ZUS-owskich, podatków od takiej osoby, no naprawdę jest spory koszt i można powiedzieć, że ogół dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, gdzie nie ma takiego zjawiska, jest ono rzadkością. Więc można by to uaktualnić. Słudzy i służebnice w przeszłości co robili? Pracowali na rzecz swojego pana. Pan, który miał sług wielu, to oni mogli wykonać wiele pracy, dzięki temu, co pan miał, jaki pożytek. No pan się szybko bogacił, bo ta praca tych sług przynosiła mu pożytek. Dzisiaj można powiedzieć, że ci słudzy i służebnice to możliwości zarobkowania, jakie ktoś posiada. I tego ludzie też bardzo sobie zazdroszczą i pożądają możliwości, jakie ma bliźni. Jest to 10. przykazanie, jest jak najbardziej wtedy na miejscu. Sługi i służebnice. Możliwości zarobkowania. Czy ktoś posiada takie wykształcenie, załóżmy, któremu umożliwia zarabianie, powiedzmy, dużych pieniędzy, a drugi nie ma takich możliwości, i zazdrości, bo widzi, że tamten przez to się bogaci, że dobrze mu się w sprawach materialnych powodzi i rodzi się zazdrość. Wtedy pożądanie i zazdrość, a nawet zawiść i już zło jest gotowe. No bo łamane jest 10. przykazanie wtedy. Więc tych sług i służebnic współczesnych to rzeczywiście ludzie sobie bardzo zazdroszczą i bardzo pożądają. Później mamy ani jego wołu. Kolejna rzecz, którą trzeba zdecydowanie uwspółcześnić. Co robił wół w tamtych czasach? Wół w ówczesnym świecie był używany, był zwierzęciem pociągowym. Tak, ciągnął wóz, albo był także wykorzystywany do pracy w polu. On tym ciągnął ten drewniany pług, jaki oni mieli. Jeszcze do dzisiaj w niektórych rejonach świata takie obrazki można zobaczyć. Aż nam sobie to trudno wyobrazić, ale są takie miejsca wciąż na świecie, gdzie przez te 3,5 tysiąca lat prawie nic się nie zmieniło. Tak jak wtedy szedł wół w pole z drewnianą sochą, tak i do dzisiaj ten wół z drewnianą sochą w to pole idzie. Więc dzisiaj to wół to nic innego jak ciągnik rolniczy. No tutaj braterstwo żyją w mieście, tak więc być może też nie mają takich pragnień, ale to na wsi pragnienie ciągnika jest wielkie. Pragnienie posiadania i to dobrej klasy. Rozmawiałem z jednym bratem, który żyje na wsi i mi to mówił o tym, że tak rzeczywiście jest, jak on to mówił, że chłop na wsi bardziej pożąda dobrego ciągnika niż dobrego samochodu. W mieście jest przeciwnie, po co mu ciągnik komuś w mieście? Dlatego on pragnie mieć dobry samochód. Ale na wsi, mówi, ten pragnienie tego ciągnika dobrego i mówi, jak się przyjeżdża ciągnikiem lepszym niż ma ogół, to się odwracają, mówi. Samochodem jakby się przyjechało lepszym, to by się tak, mówi, chłopi nie odwracali za tobą, ale za ciągnikiem się żeby bardziej odwracać, bo to na nich robi większe wrażenie. Więc moglibyśmy powiedzieć, że na dzisiejsze czasy 10. przykazanie zakazuje pożądania. Jeżeli ja mam z jakiegoś starego Ursusa ciągnika, czy też jakiegoś Władimirca z czasów Związku Radzieckiego, jeszcze jak ktoś przyjeżdża eleganckim ciągnikiem z napędem na 4 koła i z klimatyzowaną kabiną wyciszoną, w której się jedzie jak w luksusowym samochodzie, to nie pożądaj tego, jeżeli mieszkasz na wsi, bo to jest bliźniego twego, a nie twoje. 10. przykazanie tego zakazuje. Później mamy ani osła jego nie pożądaj. No to osioł wtedy był zwierzętem, na którym podróżowano. Wykorzystywano do podróży. Tutaj znam, pamiętają braterstwo przypadek proroka, no w końcu niegodziwego proroka, trzeba powiedzieć, Balama, podróżował na oślicy, tak? Ten cud z oślicą znany, że oślica przemówiła ludzkim głosem na ośle. Nasz Pan do Jerozolimy też wjechał na oślęciu tutaj, bo to zwierzę wtedy właśnie w tych czasach było używane do podróżowania. No dzisiaj tą funkcję do podróżowania, do przemieszczania się z miejsca na miejsce sprawuje samochód z tym. I to także pragnienie posiadania samochodu jest wśród ludzi i to jest dodatek dobrego, a jak bliźni ma lepszy, ten tak powiedzmy sąsiad ma lepszy samochód, to budzi się takie pożądanie. W tym to szczególnie mężczyźni są na to narażeni, ale w dzisiejszych czasach, kiedy różnice między płciami coraz bardziej się zacierają, to kobiet także w coraz większym stopniu występują. Ja jako nauczyciel w liceum mam okazję zaobserwować wśród 18-letnich dziewczyn zapał posiadania samochodu jest w tej chwili nie mniejszy niż u 18-letnich chłopaków z tym. Też chcą, gonią za tymi prawojazdami i za samochodem, żeby go posiadać, więc to także budzi pożądanie wśród ludzi. Jeżeli widać, że bliźni ma, a powiedzmy w taki sposób, że bliźni ma, a ja nie mam, takie sytuacje też są, to ktoś wtedy właśnie pragnie, ale one należą do rzadszych. Dużo częstsza jest taka, bo dzisiaj samochód jest, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje, czy też naprawdę chce mieć, to samochód jest tani. Można kupić sobie tani samochód i praktycznie prawie każdy może go mieć, samochód za 3000 na większości społeczeństwa jest dostępny i można sobie taki sprawić. No ale jak ja jeżdżę za 3000, a obok mnie parkuje sąsiad samochodem za 300000, no to coś się gotuje w takim człowieku wtedy najczęściej, że on też by chciał mieć taki samochód. Chociaż jeżeli już nie za 300000, to chociaż za 100 albo za 30 w najgorszym wypadku, a nie za 3000, na który go stać. Więc wtedy to pożądanie się rodzi i taka zawiść między ludźmi, że on ma, a ja nie mam. I z tego powodu jestem niezadowolony, i z tego powodu jestem nieszczęśliwy. A Bóg w 10. przykazaniu mówi nam, nie pożądaj. Nie pożądaj tych rzeczy, które ma bliźni twój, a ty nie masz, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. A zaraz chcę podać w atestu przykłady, że prowadzi to do bardzo złych rzeczy. Ludzie chcą sobie pod względem tym materialnym, rywalizują ze sobą i chcieliby być, jak oni to często mówią, niektórzy mówią, że tak samo dobrzy jak inni, a co nawet w praktyce często ktoś oznacza, że chcieliby być lepsi, a inni wprost mówią, czy też ich czyny pokazują, że chcieliby być lepsi od innych. W języku angielskim jest takie przysłowie, powiedzenie, które mówi, że dotrzymywać kroku Johnsona, bo Johnson to jest nawiązywanie w świecie tym anglosaskim nazwisko tak powszechne jak u nas Kowalski, czyli jedno z najczęściej powtarzających się nazwisk. Między innymi nasz brat miał na nazwisko Johnson. Nie dlatego, że się z takim nazwiskiem urodził, tylko że takie nazwisko przybrał po tym, jak ojciec jego pozbawił go jego rodowego nazwiska, kiedy go wydziedziczył, to zabrał mu jego nazwisko. I otóż tym przybrał sobie nazwisko takie jedno z najpowszechniej występujących. Nie jakieś oryginalne, tylko takie, jak jest powszechne. Jakich są miliony ludzi. Sądzę, że w Stanach Zjednoczonych to by na pewno się znalazło może i z milion osób o nazwisku Johnson. Z tym, bo to jest powszechnie występujące. Więc to przysłowie, to powiedzenie dotrzymywać kroku Johnsonom znaczy, że jeżeli Johnsonowie, czyli jacyś sąsiedzi obok nas ludzie mają coś, to my nie możemy być gorsi. Też musimy mieć. I kiedyś słyszałem taką opowieść, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ona jest do końca prawdziwa, czy nie, ale jako przykład się nadaje do tego, że właśnie było dwóch sąsiadów, mieszkali, jako tam jest zwyczaj nie w blokach, tylko w domach prywatnych, bo w tym świecie anglosaskim to w Wielkiej Brytanii mało kto mieszka w blokach, nie lubią, nie tak jak u nas, że większość społeczeństwa żyje w blokach, tam większość społeczeństwa żyje w domach prywatnych, więc mieli taki wspólny płot i przez ten płot widać wyraźnie, co na tamtym podwórku jest. I jeden człowiek widzi, że u jego sąsiada często pojawia się nowy samochód. Co miesiąc czy co dwa miesiące, a u niego jest inny już samochód na podwórku, nie mógł tego znieść. Próbował mu dotrzymać kroku, właśnie dotrzymać kroku Johnsonom, czyli temu sąsiadowi. W związku z tym też kupował te samochody, zaciągał coraz to nowe kredyty, zastawiał dom w końcu pod te kredyty, który miał, żeby dotrzymywać temu kroku. No i doszedł do takiego punktu, że wszystko, co miał, zostało mu zabrane, bo tak się zadłużył, że nie był w stanie tych kredytów spłacać i stracił i te samochody, które zmieniał ciągle i ten dom, który był zastawem dla tych kredytów, które brał. A potem wszystkim się dowiedział o swoim sąsiedzie, że ten sąsiad pracuje w firmie, gdzie jego obowiązki w pracy polegają na tym, że ma testować nowe modele samochodów i to są służbowe samochody, które on dostaje na miesiąc, dwa, pojeździ, później sporządza sprawozdanie na ten temat i oddaje ten samochód, bo to nie jest jego samochód, a człowiek się zrujnował przez to z zazdrości, z takiego właśnie pożądania czegoś, czego nie miał. Więc to pożądanie czegoś, czego nie mamy, oznacza niezadowolenie z tego, co posiadamy. To jest dość istotna rzecz, bo to jest źródło zła we wszechświecie. Skąd wzięło się zło we wszechświecie? Jaki był początek zła we wszechświecie? No zaczęło się od Lucyfera. I właśnie dlaczego? Z tego właśnie powodu, o którym mówimy, z pożądania. Z pożądania czegoś, czego nie miał. Lucyfer pożądał czegoś, czego nie miał, co znaczy, że przestał być zadowolony z tego, co miał. Przestało mu to wystarczać. A można powiedzieć, że miał całkiem sporo. Jako jedna z najwyższych rangą istot we wszechświecie miał bardzo wiele z tym. Był tutaj cherubinem. Z tym nad nim wyższą naturę miał tylko Bóg i Jezus z tym. No i byli też jeszcze inni cherubini, czyli osoby o takiej samej randze jak on. Nigdzie nie jest to napisane, ale można mniemać, to tylko takie mniemanie nieistotne zupełnie, ale można mniemać, że Lucyfer we wszechświecie był numerem 3. To, że Bóg mu powierzył pieczę nad rodziną ludzką między innymi i to, że takie pragnienie bycia jeszcze wyższym niż był się w nim rodziły, może sugerować, że wśród cherubinów był pierwszy. Wśród tych, którzy mieli taką samą rangę jak on. A jeżeli byłby wśród cherubinów pierwszy, to znaczy, że był numerem 3 we wszechświecie. powyższą rangę miał nasz Pan, no i Bóg oczywiście nad wszystkimi z tymi, więc jako taka istota odbierał cześć, nie wiemy w jaki sposób, bo nie wiemy jakie prawidła rządzą światem duchowym, istot duchowych, ale na pewno odbierał cześć i szacunek od aniołów niższych rangą. I bardzo mu się to podobało, że tam go szanują. I Bóg wymierzył nawet, zresztą dał mu to z boskiego było zarządzenia, żeby taki szacunek był mu okazywany, jako istocie o bardzo wysokim stanowisku, o wyższym stanowisku niż prawie wszystkie inne istoty duchowe. I to mu dał Bóg. No ale przestał być z tego zadowolony. To było za mało. Zrodziło się w nim pożądanie, by chwałę i zaszczyty, jakie ma, by mieć jeszcze większe. Czyli moglibyśmy powiedzieć naruszenie 10 przykazania, którego oczywiście nie było jeszcze wtedy wcześniej, zostało jeszcze wtedy dane. Mówimy o rzeczach, o wydarzeniach, zanim życie na ziemi się zaczęło. Takie myśli już zrodziły się w Lucyferze. Pożądanie tego, czego Bóg mu nie dał. Tak jak on to mamy zacytowane w Biblii, prorok Izajasz o tym mówi, jego słowa, że wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Takie pragnienia do jego serca wstąpiły. Wynikało to właśnie z tego pożądania większej chwały i niezadowolenia z tego, co ma. To, co ma, to za mało. I to jest źródło zła we wszechświecie. Od tego się zaczęło całe zło we wszechświecie, więc są to sprawy wielkiej wagi. To, o czym mówi 10 przykazanie. Od tego wzięło się całe zło we wszechświecie. Naruszenie tego, niezastosowanie się do tego przykazania prowadzi do bardzo różnych złych rzeczy. Tak jak już wspominałem, jeżeli pożądam tego, co ma mój bliźni, a ja nie mam tego, i powiedzmy nawet ktoś jeszcze, i nie mam możliwości legalnego zdobycia tej rzeczy, to co zrobię? Ukradnę. To wtedy prowadzi do kradzieży. Jeżeli ktoś tak bardzo pożąda, to on staje się nieuczciwy i w sposób nieuczciwy stara się zdobyć tą rzecz. Ktoś może pożądać rzeczy niematerialnych, na przykład zazdrości swojemu bliźniemu, że jest człowiekiem szanowanym i cieszy się dobrym imieniem. I on też tego pożąda. Jakoś o mnie tak ludzie dobrze nie myślą, tak dobrze nie mówią. Tego, a o tym czy o tamtym wszyscy dobrze mówią. Kogo by nie spytał, to ma o nim dobre zdanie. Nie podoba mi się to tak, że tak jest. Więc żeby poprawić sobie samopoczucie, to co zrobi ktoś taki? A zacznę rozpowszechniać nieprzychylne informacje o tej osobie. Czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. Najczęściej nieprawdziwe, albo przynajmniej częściowo nieprawdziwe. Wyolbrzymione jakieś fakty postawione w złym świetle po to, żeby on stracił to dobre imię, a wtedy ja już się lepiej trochę czuję. Więc zniszczenie reputacji bliźniego. Czy też inne przypadki. Zabiję bliźniego po to, by zabrać mu to, co ma. Czasami kradzież nie wystarcza. Trzeba jeszcze usunąć z drogi bliźniego, czyli go zabić. Na przykład przykład biblijny możemy tutaj podać Achaba, niegodziwego króla izraelskiego, któremu się bardzo spodobała winnica, którą miał jeden z jego poddanych, niejaki Nabot. Winnica, która była w pobliżu pałacu królewskiego i król bardzo chciał ją zdobyć. Próbował najpierw legalnie, próbował ją kupić, ale Nabot nie chciał sprzedać, bo to jego dziedziczna posiadłość, z pradziada przechodząca, z tym przywiązane do tego. Więc król, i to tutaj jeszcze nie żeby w prosty sposób, bo nie chciał się tak w otwarty sposób łamać prawa Bożego, tylko zorganizował spisek, żeby tutaj doprowadzić do śmierci Achaba, że oskarżono go, że bluźnił Bogu i ukamienowano go z tego powodu pod całkowicie fałszywym zarzutem. I tutaj Achab jest mordercą, chociaż nie zrobił tego osobiście, ale wydał rozkazy, zarządzenia i to nawet zrobiła w jego imieniu jego żona, ale odpowiedzialność spada na niego, bo on jako król odpowiada za wszystkie rzeczy i za to między innymi, co pozwala robić swoim poddanym. Tak samo jak w przypadku Dawida tutaj i Uriasza. Odpowiedzialność za śmierć Uriasza nie spada na Joaba, dowódcę wojsk izraelskich, za to, że wystawił Uriasza w tym miejscu, gdzie było bardzo niebezpieczne. Nie spada też na jakiegoś tam żołnierza pogańskiego, który rzeczywiście dokonał tego aktu i wbił ten miecz w niego, czy też w jakikolwiek inny sposób go uśmiercił. Odpowiedzialność spada na króla Dawida i Bóg na nim szukał odpowiedzialności za to, bo to on zapoczątkował to poprzez swoje słowa. Tak samo tutaj Achab. Więc pożądanie prowadzi tutaj do zabójstwa. Kolejna rzecz. Pożądam jego pięknej żony, więc także zabiję, by wziąć ją sobie za żonę. Abraham, gdy udawał się do Egiptu, bo w krainie kananejskiej nastał głód, to się tego obawiał. Obawiał się, że jak w Egipcie zobaczą jego żonę, która była piękną kobietą, to jego zabiją po to, żeby ją przejąć dla siebie w Egipcie. Dlatego też kazał żonie swojej mówić, że jest siostrą jego, a nie żoną jego, bo bał się o swoje życie. Bo pożądanie właśnie żony bliźniego swego może do takich rzeczy prowadzić. Zresztą wspomniany przykład Dawida, Betrzeby i Uriasza tym dobitniej to pokazuje, bo w przypadku Abrahama nie doszło do żadnego zabójstwa, ale tutaj Dawid z powodu pożądania żony bliźniego swego stał się mordercą. I jeszcze inny rodzaj pożądania, można by nawet powiedzieć i najgorszy, to wyraża się takimi słowami. Jeśli ja tego nie mam, niech i bliźni mój nie ma. To już jest paskudne, wyjątkowo paskudne, bo gorsze od tego, że jak bliźni ma, to ja też chcę mieć. Tylko jeżeli ja nie mam, to niech i on nie ma. To nazywa się zawiść. To już jest wyjątkowo daleko posunięta pożądliwość. I pamiętamy taki przypadek biblijny króla Salomona i dwóch niewiast, które przyszły na samym początku jego panowania i tak coś, co jest znane jako mądry wyrok Salomona, kiedy król musiał rozsądzić dzieckiem, której z tych niewiast jest to niemowlę, które przedstawiły, o którym każda z nich mówiła, że to jej, a że to nieżywe, które w nocy zmarło, to było tej drugiej z tym. To właśnie ta, która nie była matką tego niemowlęcia, to gdy król próbuje tutaj właśnie dociec prawdy, wydał to polecenie, żeby rozciąć to niemowlę i dać po pół każdej z nich, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja kobiet. Na to ta, która nie była matką, to właśnie krzyczała, że niech nie będzie ani twoje, ani moje, rozetnijcie je. Czyli, bo to nie było, bo ona wiedziała, że to nie jest jej dziecko i to, że ona chciała to dziecko tak mieć, to nie dlatego, że tak bardzo miłowała to dziecko, bo nie miłowała tego dziecka, to nie było jej dziecko, tylko z zawiści. Że jak to będzie? Moje dziecko zmarło i ja nie mam dziecka, a ona będzie miała to dziecko, a nie doczekanie jej. To w takim razie już wolę ukraść, żeby to było moje dziecko. No ale skoro król tak mówi, no to jej to na rękę pasuje. Zabiją to dziecko, to ani ja nie będę miała, ani ona nie będzie miała i będzie fajnie. Nie będę musiała się czuć upokarzona. Nie będę się czuła gorsza niż ona. Niech nie będzie ani twoje, ani moje. Rozetnijcie je. I to jest zawiść i to bardzo paskudna cecha i trzeba by powiedzieć, że w narodzie polskim dość powszechnie występująca. Można nawet by zaryzykować takie twierdzenie, to ja to ryzykuję to twierdzenie, że występująca częściej niż w niektórych innych narodach. Mam zwłaszcza na myśli tutaj tą cywilizację anglosaską, z którą jestem z racji swojego wykształcenia i zawodu zaznajomiony, z tym, że to nie występuje tak powszechnie jak u nas, w tym właśnie świecie zachodnim, angielskim, amerykańskim. Jeżeli widzi się kogoś odnoszącego sukcesy, to rodzi to pragnienie w innych, że ja też chcę odnosić sukcesy. A w Polsce to nie tak bardzo. Tylko w Polsce jest pragnienie, żeby jemu się przestało powodzić. Nie żeby mi się zaczęło powodzić lepiej, tylko żeby jemu przestało się dobrze powodzić. Czyli nie ja chcę sam skoczyć do góry, tylko tego, który skoczył do góry, ściągnąć w dół. I to jest właśnie takie pragnienie. Zawiść z tym. Bo ludzie nie chcą tak bardzo odnosić sukcesy, no bo sukces rzadko komu przychodzi za darmo. Najczęściej jest wynikiem pracy i wysiłku i rezygnowania z wielu przyjemności w życiu, żeby znaleźć czas na tą pracę, by osiągnąć ten sukces, a to ludziom w Polsce nie na rękę. Wielu jest leniwych, nieudolnych, nie ma ochoty na to, żeby się trudzić. Dlatego woleliby, żeby bliźniemu też przestało się dobrze powodzić, bo on to jest jak taki właśnie kolec cierni wbity w ich ciało i to ich kole w oczy, że widzą tego bliźniego, któremu się powodzi lepiej, bo może jest pracowitszy i ma i wie, i działa z głową, wie jak co zrobić, nie tylko żeby się napracować, ale żeby jeszcze to jakiś pożytek przyniosło, to taki jest darzony powszechną zawiścią i nielubiany. No bo wybija się, a my czujemy się gorzej w jego towarzystwie, więc najlepiej byłoby go ściągnąć w dół, żeby był taki sam jak i my. To jest bardzo paskudna cecha wynikająca z takiego wypaczonego i przerośniętego pożądania. podawałem tutaj różne przykłady pożądania i do, czy też pożądliwości, bo możemy i tego słowa tutaj używać do tego, i pokazywałem, do czego one prowadzą. Możemy powiedzieć, że pożądliwość leży u podłoża naruszania każdego z pozostałych pięciu przykazań, które dotyczą relacji pomiędzy ludźmi. Bo weźmy pierwsze z tych przykazań, czci ojca i matkę swoją, które mówi, to jeżeli dziecko narusza to przykazanie, to dlaczego narusza to przykazanie? Bo jest niezadowolone z tego, co ma i pożąda czegoś więcej. Najczęściej to polega na tym, że pożąda jakieś rzeczy, których rodzice nie dają, albo rzeczy, na które rodzice nie pozwalają. Dlatego się buntuje, dlatego sprzeciwia się rodzicom tutaj. Wtedy, naruszając właśnie piąte przykazanie, to mówiące o szacunku dla rodziców, ale wynika to z tego, że dziecko pożąda czegoś, czego nie ma. I wtedy narusza piąte przykazanie. Nie zabijaj, no to ktoś też pożąda czegoś, co ma bliźni, dlatego, żeby to zdobyć, zabije bliźniego. Później cudzołóstwo także z tego wynika, że pożąda tego, czego nie ma, tej kobiety, która nie jest jego żoną i do tego to prowadzi. Później nie mów fałszywego świadectwa, to też może wynikać z tego, że pożąda dobrego imienia bardzo i bardzo go kole ten, który ma to dobre imię, ten, który się cieszy dobrym imieniem u innych, więc fałszywie coś o nim powie, żeby to jego dobre imię zniszczyć, to przynajmniej kapkę się lepiej poczuje ze sobą wtedy. I w taki sposób może prowadzić pożądanie do wszystkich tych złych rzeczy zakazanych przez przykazania Boże. Brat Russell nawet napisał, że można zaryzykować stwierdzenie, że w pewnych aspektach pożądanie tego, czego Bóg nam nie dał, leży u podłoża wszelkiego nieposłuszeństwa wobec Boga. Lucyfera doprowadziło do nieposłuszeństwa i grzechu. I tak samo wszystkich innych. Pożądanie czegoś, czego Bóg nie dał, prowadzi do nieposłuszeństwa. Jakbyśmy zastanowili się nad naszymi rodzicami w Edenie, to też Bóg nie pozwolił tego zakazanego owocu spożywać. A oni pożądali tego. Tak nasza pramatka Ewa pożądała tego. Doprowadziło to do nieposłuszeństwa. Pożądanie tego, czego Bóg nam nie dał, co powiedział, że nie wolno, jest złe, jest zakazane, a ktoś pożąda tego, jest u podłoża wszelkiego nieposłuszeństwa względem Boga, prowadzącego do grzechu. Moglibyśmy w związku z tym powiedzieć, że dziesiąte przykazanie jest punktem kulminacyjnym, punktem szczytowym wszystkich poprzedzających je przykazań dotyczących naszych relacji z bliźnimi. Dlaczego jest punktem kulminacyjnym i szczytowym? Bo jako jedyne mówi o pragnieniach i myślach. Pozostałe przykazania mówią o słowach i czynach. Bo czci ojca i matkę swoją to słowami i czynami. Nie zabijaj czynami, nie cudzołóż czynami, nie mów fałszywego świadectwa słowami, nie kradnij czynami. Więc wszystko to zakazuje pewnych złych czynów i złych słów. A dziesiąte przykazanie dotyczy myśli i uczuć. Zakazuje złych myśli i uczuć. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dziesiąte przykazanie uzupełnia pozostałe przykazania i pokazuje, że Bóg wymaga od nas nie tylko moralności zewnętrznej, ale także świętości wewnętrznej. Bo z pozostałych przykazań mogłoby się wydawać, że nie czyń tylko złych rzeczy, nie wypowiadaj złych słów, a będziesz doskonały. A dziesiąte przykazanie wprowadza do tego i myśli, i uczucia. Mówi, jeżeli tylko pożądasz tego czy tamtego, czego nie masz, a co jest bliźniego twego, to już przez samo to pożądanie naruszasz dziesiąte przykazanie. A jak naruszasz którekolwiek z przykazań, to naruszasz całe prawo Boże i jesteś niegodzien życia wiecznego. Więc chociaż zostało to wyraźnie dopiero powiedziane przez naszego Pana w Nowym Testamencie, że najważniejszą rzeczą są to, co jest wewnątrz człowieka, nie to, co jest na zewnątrz. Że najważniejsze są właśnie uczucia, pobudki, intencje i myśli są dużo ważniejsze niż słowa i czyny, które ktoś może wypowiadać, czy też czyny, jakie czyni, bo najważniejsza jest świętość wewnętrzna. Właśnie w Nowym Testamencie mamy to przesunięcie z uczynków zewnętrznych, na które był nacisk w Starym Testamencie, na rzeczy będące wewnątrz człowieka, ale dziesiąte przykazanie pokazuje, że już i w Starym Testamencie było to zaznaczone, tyle że nacisk na to nie był kładziony. Nasz jest był bardziej kładziony na zewnętrzną sprawiedliwość, bo zakon między innymi miał pokazać, że człowiek nie jest w stanie poprzez swoje postępowanie uzyskać życia wiecznego, czyli nie jest w stanie doskonale postępować z tym. Dlatego też nasz Pan otwiera nową drogę, na drogę świętości wewnętrznej, że można dojść do doskonałości uczuć, intencji i pragnień z tym. I to coś, czegoś takiego, to było wymagane od Kościoła wieku Ewangelii, ta doskonałość wewnętrzna. No i wszyscy oni to osiągnęli, bo się tego nie osiągnęło, to traciło się miejsce w tej klasie. Co więcej, nawet wielka kompania musiała ten poziom osiągnąć, bo inaczej ktoś, kto nie ma tego poziomu osiągniętego, to nie nadaje się do życia wiecznego na jakimkolwiek poziomie. Ludzkość na koniec tysiąclecia ten poziom także będzie musiała osiągnąć, bo nikt, kto nie jest wewnętrznie doskonały, nie nadaje się do życia wiecznego. I nikogo Bóg nie obdarzy życiem wiecznym. Więc wielka kompania to tym się różni od malutkiego statka, że miała problemy z tym i ta doskonałość, jaką osiągnęli, w związku z tym nie była aż tak wielka, by można było ją nagrodzić nagrodą na boskim poziomie bytu. Ale wystarczająco duża, by nagrodzić ją nagrodą na duchowym poziomie bytu. Czyli jest to wciąż doskonałość większa od tej, jaką my jako ludzie kiedykolwiek osiągniemy, bo doskonałość istot duchowych jest wyższa niż doskonałość istot cielesnych, bo ich możliwości, możliwości ich ciała, możliwości ich umysłu, w związku z tym możliwości działania są większe, więc by odpowiednio je wykorzystywać, muszą mieć doskonalszy charakter. Najdoskonalszy charakter ma Bóg, bo Jego możliwości działania i czynienia są największe. Bóg potrafi rzeczy, których nikt inny nie jest w stanie zrobić. Potrafi zrobić wszystko to, co potrafią inni doskonali i potrafi zrobić rzeczy, których inni nie potrafią. Dlatego doskonałość Jego charakteru jest jeszcze większa, co jest gwarancją, że tej swojej nieograniczonej mocy, tych nieograniczonych możliwości nigdy nie użyje do złych celów. Więc im więcej ktoś może jako istota na danym poziomie bytu, tym doskonalszy musi mieć charakter, bo inaczej by zeszła na stronę grzechu. Więc tak to wygląda, kwestia 10 przykazania. Możemy powiedzieć, że jest ono wstępem do praw rządzących duchowym Izraelem, gdzie ten punkt ciężkości został przesunięty na uczucia, intencje i pragnienia. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wersetach od 27 do 30, wyraźnie powiedział, że nawet jeżeli nie zrobisz złej rzeczy, a tylko pragniesz zrobić tą złą rzecz, to już ją uczyniłeś. Zostaje ci ona policzona, jakbyś ją uczynił. Tam na przykładzie cudzołóstwa omawia tą rzecz, że samo pragnienie jego popełnienia jest już ci policzone, jak gdybyś to popełnił. Bo jest wielu ludzi, którzy pragną złych rzeczy, na przykład coś ukraść, ale nie zrobią to, ale nie zrobią tego. Większość z tych, którzy pragnęłaby to zrobić, jednak tego nie zrobi. Dlaczego? Bo się boi. Bo się boi konsekwencji tego. Boi się policji, boi się sądów, więzienia. Co niektórzy boją się jeszcze tak zwanej opinii ludzkiej. Co by ludzie powiedzieli, gdyby się dowiedzieli, gdybym ja coś takiego zrobił i do niektórych jeszcze powstrzymuje przed zrobieniem pewnych złych rzeczy. Strach przed prawem, czy też strach przed opinią ludzką. Co ludzie powiedzą, ale w oczach Boga, w oczach prawa Bożego, oni już tą złą rzecz zrobili. Bo chcieli ją zrobić, a tylko strach uniemożliwił im zrobienie tej złej rzeczy. Więc jeżeli chodzi o chrześcijan, to wtedy ten grzech już jest policzony, jak gdyby został dokonany i degradacja w charakterze też już zachodzi. Może nie aż tak duża, jak gdyby ten grzech został popełniony, ale także tym sposobem, samymi złymi pragnieniami, które nie są wcielone w czyn, człowiek się degraduje w swoim charakterze. I taki chrześcijanin potrafi już spaść w dół, czy nawet w ogóle przestać być chrześcijaninem na skutek przejawiania takich złych pragnień. Skąd w ogóle bierze się pożądliwość? Skąd wynika, że człowiek jest pożądliwy? Powiedzmy tak, dlaczego jeden jest pożądliwy, a drugi nie jest? Bo są i tacy ludzie, którzy ciągle mają jakieś pragnienia, chcą więcej i więcej i więcej i w związku z tym są niezadowoleni z tego, co mają. Są też i inni ludzie, którzy są zadowoleni z tego, co mają. Ci, co są zadowoleni, to powiedzielibyśmy, że są niepożądliwi, nie mają tej wady, a inni mają tą wadę. W tej chwili zastanowimy się troszeczkę nad właśnie istotą działania uczuć u człowieka i charakteru. To, co brat Johnson podał nam w swoich pismach, że Bóg, gdy stwarzał człowieka, to obdarzył go nie tylko ciałem, które zostało wyposażone we wszystkie organy niezbędne do działania, bo Bóg stworzył człowieka, jak mówimy, z prochu ziemi i w ciele człowieka są wszystkie organy, które są niezbędne do tego, by to ciało mogło żyć, by człowiek mógł żyć. Mamy nerki oczyszczające krew, serce je pompujące i tak dalej. Wszystkie inne organy mają swoją funkcję. No ale gdybyśmy to tylko mieli, to w najlepszym wypadku bylibyśmy jak zwierzęta tutaj, a Bóg przewidział dla stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W związku z tym też musi człowiek mieć charakter. A charakter bierze się z uczuć. Tutaj człowiek ma. Zwierzęta też przejawiają pewne uczucia, ale poziom tych uczuć jest znacznie niższy niż u ludzi. Dopiero ludzie zostali wyposażeni w uczucia. I Bóg dał człowiekowi, tak samo jak dał nerki i serce, tak samo Bóg dał człowiekowi organy uczuciowe. Czyli zdolność odczuwania pewnych uczuć, że człowiek odczuwał te uczucia i z tych organów uczuciowych człowiek miał rozwinąć sobie doskonały charakter. Nasz praojciec Adam z tych organów uczuciowych, które dostał od Boga, miał rozwinąć sobie doskonały charakter, gdyby był posłuszny prawu Bożemu. Wystarczająco długo, ale on nie był, bo tak jak się wydaje z chronologii biblijnej, to jego stan życia w Edenie, czyli stan posłuszeństwa Bogu, trwał tylko 2 lata. A to za krótko, żeby rozwinąć sobie doskonały charakter. Więc Bóg wszczepił człowiekowi, moglibyśmy powiedzieć, 26 organów uczuciowych tutaj. Z tych organów uczuciowych biorą się właśnie te zalety charakteru. Jeżeli ktoś z braterstwa badał to zagadnienie w teraźniejszej prawdzie, to jest zaznajomiony z tymi terminami jak łaski pierwszorzędne, wyższe, niższe, łaski drugorzędne, łaski trzeciorzędne. Tak, ten termin łaska używany jest w literaturze prawnej w znaczeniu zalet charakteru. I ja pokrótce te zalety charakteru zechcę omówić teraz i by pokazać pewną rzecz na ich przykładzie. Bo wśród tych niższych pierwszorzędnych mamy właśnie 17 organów uczuciowych. Z tym ja może je wymienię. Z tych 17 to mamy 10 tak zwanych samolubnych. I to też niebaterstwo nie myślą o tym, że to złe są rzeczy. Bo tak nam się kojarzy słowo samolubny, że to zły. Jak ktoś jest samolubny, no to niedobrze z tym. A tutaj w tym użyciu samolubne oznacza, że tyczą się one danego człowieka. Bo te pozostałe 7 to nazywamy społecznymi, czyli tyczą się one relacji pomiędzy ludźmi, a nie samego danego człowieka, posiadacza tych zalet charakteru. Więc wśród tych 10 niższych pierwszorzędnych to mamy tak. Samoocenę, aprobatę, czy też aprobatywność, pokojowość, żywotność, ostrożność, skrytość, przezorność, apetyt, wojowniczość i agresywność. Jest ich 10. Są to cechy, są to uczucia, które Bóg szczepił człowiekowi. I one nie są złe, jeżeli są odpowiednio wykorzystywane. Bo to na przykład, weźmy pierwszy z nich z brzegu, samoocena. Samoocena to jest takie pragnienie, jakie człowiek ma i każdy normalny człowiek to ma, że pragnie mieć dobre zdanie o sobie samym. Nikt nie lubi żyć w przekonaniu, że postępuje źle. Dlatego też większość ludzi, którzy postępują źle, muszą najpierw oszukać samych siebie, muszą sobie wymyślić jakieś usprawiedliwienie, że to, co czynią, nie jest złe. Z tym albo ze względu na coś innego, to, co zrobią, no to chociaż w tej chwili to nie jest takie całkiem dobre, ale ze względu na to, co będzie tam później, jakąś wymówkę sobie znajdą do tego. Bo jeżeli człowiek żyje z poczuciem winy, to czuje się źle z tym. Bo Bóg zamierzył człowiekowi takie, dał takie uczucie i ono się, jeżeli ktoś go nie zatarł, a moglibyśmy powiedzieć, większość ludzi wciąż w pewnych elementach przynajmniej posiada to uczucie i w związku z tym pragnie mieć dobre zdanie o samym sobie. I teraz, jaki jest problem z tymi niższymi zaletami? One nie są zaletami naczelnymi, czyli to nie są zalety, które mają kontrolować naszym postępowaniem, dlatego też zostały nazwane przez brata Johnsona niższymi. A dlaczego pierwszorzędnymi? A dlatego, że one są bezpośrednio w człowieku, bezpośrednio dane przez Boga te uczucia. Nie, że powstają przez działanie czegoś tam, jak się działa inna rzecz na drugą rzecz. Ja za chwilę jeszcze powrócę do tego. Dlatego też One muszą być kontrolowane przez wyższe pierwszorzędne zalety charakteru. Może powinienem od tego zacząć. Te wyższe pierwszorzędne zalety charakteru, których mamy 7, wymienia je apostoł Piotr w swoim słynnym przydawaniu Piotrowym, z tym, że właśnie do wiary mamy dodać nadzieję, wiedzę, pobożność, miłość braterską, miłość bezinteresowną. Tutaj także tak cierpliwość. Ich jest 7 tych uczuć. I te uczucia, takie właśnie jak wiara, nadzieja, później samokontrola, cierpliwość, miłość bezinteresowna, miłość braterska, pobożność, ich jest 7, one mają kontrolować naszym postępowaniem. Są to naczelne zalety, jakie Bóg też dał człowiekowi, organy uczuciowe, z których mogą powstać te zalety, czyli żeby Bóg dał człowiekowi możliwość rozwinięcia tych zalet charakteru, bo one by się nie wzięły z powietrza, z niczego, tylko z tych właśnie zdolności uczuciowych, jakie Bóg wszczepił człowiekowi, gdy go stwarzał. To one miały powstać i te 7 tych wyższych pierwszorzędnych, one mają rządzić całym postępowaniem człowieka. Czyli w stosunku do bliźniego głównie ma się przejawiać ta miłość braterska, czyli miłuj bliźniego jak siebie samego. Ta zasada ma działać w stosunku do bliźniego. Tak postępuj względem bliźniego, żeby to było zgodne przede wszystkim z tym. Względem Boga to jest pobożność przede wszystkim, a pobożność mówi miłuj Boga miłością najwyższą, z całego serca, umysłu, duszy i siły. Tak masz miłować Boga. I to ma rządzić naszym zachowaniem w stosunku do Boga. Wiara ma nam umożliwiać poleganie na Bogu. Ten, kto wierzy w Boga, tak naprawdę wierzy. Jego wiara nie jest wiarą martwą, jakby powiedział apostoł Jakub o niej, tylko jest to żywa, prawdziwa wiara. No to daje mu siłę do odpowiedniego postępowania w życiu, bo ktoś taki zdaje sobie sprawę, że nie jest sam, że jest Bóg i że wszystko mogę w tym, który mnie posila i że Bóg daje mi wsparcie i siłę i prowadzi mnie. Jeżeli jestem z Nim, to pokonam wszystkie trudności i będę zwycięzcą w swoim życiu duchowym. To daje właśnie wiara. Nadzieja też pomaga, bo nadzieja tutaj, tak, nadzieja jest definiowana jako pragnienie i oczekiwanie dobra w przyszłości. Ktoś, kto ma nadzieję, to właśnie mówi, teraz postępuję tak, a tak, a jak? Tak jak Bóg powiedział w Biblii, bo wierzę, że to są słowa Boże i mam nadzieję, że jak będę postępował zgodnie z nimi, w przyszłości przyniesie to dobre skutki w postaci życia wiecznego. Więc te główne, wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, one mają rządzić wszystkim innym. W tym mają kontrolować te niższe pierwszorzędne zalety charakteru, te, o których już wspominałem. I jeżeli wyższe kontrolują niższe, to wtedy jest dobrze. Całe zło na świecie, jakie obecnie obserwujemy, powstało, wynika z tego, że niższe pierwszorzędne zalety charakteru, które nie są złe, pod warunkiem, że są ograniczane i nie rozrastają się za bardzo, zamieniły się miejscami z wyższymi pierwszorzędnymi zaletami charakteru i z tego powodu jest całe zło we wszechświecie, że to te niższe rządzą człowiekiem, a nie wyższe. Że uczucia niższe rządzą człowiekiem, a nie uczucia wyższe. Bo ta sama ocena, czyli pragnienie posiadania dobrej opinii o samym sobie, to jest uczucie niższe. A jak ono zaczyna rządzić człowiekiem, to co się dzieje z człowiekiem? No człowiek zaczyna mieć zbyt wysokie zdanie o sobie i w związku z tym staje się pyszny. Ogarnia go choroba pychy. A to prowadzi do zła, bo ktoś, kto już jest pyszny, zaczyna w naturalny sposób pogardza innymi z tym, więc już nie ma miłości, nie może być mowy o miłości do bliźniego i wtedy wyższa pierwszorzędna zaleta charakteru zwana miłością braterską idzie w całkowite zapomnienie, przestaje działać, bo zamiast mieć miłości do bliźniego, on ma pogardę do bliźniego, zamiast chęci pragnienia, to wolałby mu szkodzić. Chciałby, żeby mu się źle działo, bo jeżeli bliźniemu się będzie źle działo, a mi dobrze, no to wyraźnie widać przez kontrakt, że ja jestem lepszy od niego i mogę sobie jeszcze podwindować w górę swoje mniemanie i można dojść do takiego poziomu, jak doszli niektórzy wielcy tego świata, chociażby Napoleon, o którym tak prorok Daniel nawet wspomina, że był tak zadufany w sobie, że ja to mogę wszystko, absolutnie nic. Nie ma takich rzeczy, których bym nie mógł, wszystkiego dokonał. Przekonał się, że jak ruszył na Moskwę z tym, że i jego możliwości mają swoje granice i klęska, jaką tam poniósł, bo musiała bardzo dotkliwie przekonać, że jednak nie wszystko może z tym. Tak samo i inne, te niższe, pierwszorzędne zalety charakteru, one nie są złe, bo one zostały dane człowiekowi przez Boga po to, by człowiek mógł istnieć. Bo na przykład taka takie pragnienie, o którym moglibyśmy powiedzieć przezorność, i nas to dzisiaj będzie ta przezorność interesowała, stąd, bo pożądliwość między innymi bierze się z wypaczenia przezorności. Bo przezorność, która jest tutaj na tej liście tych niższych, pierwszorzędnych zalet, to jest, ona się wyraża w taki sposób, że jest to gromadzenie i przechowywanie środków na obecne i przyszłe potrzeby nas samych, osób od nas zależnych i biednych. I takie pragnienie, żeby gromadzić i przechowywać środki na swoje potrzeby, osób będących na naszym utrzymaniu, i także osób, które być może trzeba będzie wesprzeć, to jest naturalne pragnienie u człowieka. I wciąż większość ludzi to posiada. I jest to dobre, dopóki się nie rozrasta. Bo jeżeli rozrośnie się za bardzo, to gromadzenie tych rzeczy i ich przechowywanie stanie się celem życia samym w sobie. Żyje po to, by zdobywać te środki potrzebne do życia. Tak bardzo wielu ludzi dzisiaj żyje. Tymczasem kolejność jest odwrotna. Gromadzę te środki i je przechowuję po to, by żyć. A nie, żyję po to, by gromadzić i przechowywać te środki. Dobra tego świata tutaj mamy na myśli. I to zostało, ta przezorność, czyli to właśnie pragnienie zabezpieczenia sobie bytu na przyszłość, jest to cecha szczepiona przez Boga człowiekowi. Jest to cecha dobra, dopóki nie staje się cechą rządzącą człowiekiem, dopóki nie staje się wypaczona. Bo dzięki temu, że posiadamy tą cechę, tak jak jest lato, to myślimy o naszych potrzebach na zimę. Ci, którzy załóżmy mieszkają w prywatnych domach, to chociaż jest w lecie, jest w domach ciepło, to wiedzą o tym, że przyjdzie zima, będzie zimno, i ta cecha przezorności pobudza ich do tego, żeby sobie zabezpieczyć opał. A zresztą w ogóle z powodu tej cechy przezorności, to każdy jakiś dach nad głową z nas ma. Ja jak nie mam, to staram sobie to sobie zapewnił, żeby ten dach mieć. No bo to jest potrzeba sobie zgromadzić coś takiego, bo w naszym klimacie nie można żyć pod namiotem z tym albo w jakimś szałasie, gdzie co jest możliwe w tych krajach, gdzie jest ciepły klimat i temperatury nie spadają poniżej plus 10, nawet w zimie. Z tym to być może jest to możliwe, ale w naszym klimacie solidne, coś o solidnych ścianach i to jeszcze ogrzewane jest koniecznością posiadania czegoś takiego. I dzięki cesze przezorności my dążymy do zdobycia czegoś takiego. Więc mamy te, powiedzmy, domy czy mieszkania w bloku. Później, jak to już zdobyliśmy, to chcemy to zachować, utrzymać. W związku z tym pracujemy, żebyśmy mieli na czynsz tutaj, żebyśmy mieli fundusze także na to, by kupić jedzenie, odzienie, wszystkie te rzeczy, które są nam potrzebne. Ta cecha właśnie, plus jeszcze inne cechy, na przykład ta żywotność, którą też mamy, czyli umiłowanie życia. To też jest cecha wszczepiona przez Boga. I jak widać, po większości ludzi, zwłaszcza po tych, którzy ciężko zachorują i grozi im śmierć, to moglibyśmy przenośnie powiedzieć, stają na głowie, robią wszystko, żeby to życie zachować. Dlaczego? Bo nie chcą się z nim rozstać. Dlaczego? Bo mają przez Boga wszczepioną cechę umiłowania życia, że chcieliby żyć. Jeżeli ktoś chce umrzeć, no to już jest wypaczenie tej cechy zupełnie. Jest to na skutek degradacji i wypaczenia tej cechy. Każdy normalny człowiek chce żyć jak najdłużej, chce zachować życie, bo jest przez Boga wszczepiona cecha umiłowanie życia. Tak samo jak jest apetyt, tutaj mamy też tą cechę. Bóg wszczepił tą cechę człowiekowi po to, by człowiek mógł przedłużyć swoje życie. Że to jest umiłowanie jedzenia i picia. Też dobra rzecz. Bo to jest potrzebne po to, by nasze ciała mogły żyć. Jakbyśmy przestali jeść i pić, to byśmy umarli bardzo szybko. I nie ma z tym problemu, dopóki to się nie rozrośnie. Ale jak się rozrośnie, to co się dzieje? No człowiek tak miłuje jedzenie i picie, że zaczyna jeść za dużo z tym, co później szkodzi jego zdrowiu. Coś, co miało sprzyjać przedłużeniu życia, staje się czymś, co przedłuża to życie, bo nie umiera z głodu, ale ostatecznie prowadzi do skrócenia tego życia i pogorszenia jego jakości, bo prowadzi do chorób ostatecznie. I do tego, że taki człowiek wcześniej zakończy swoje życie, bo on nie kontroluje. Czy też prowadzi do tego, że podjedzenie i picie swoje, nawet jeżeli nie jest za dużo, bo się kontroluje pod tym względem, ale podporządkowuje swoje życie. Że to jedzenie musi być podane w jakiś wystawny sposób wyjątkowo. Że on ten posiłek szykuje kilka godzin, nawet sam dla siebie, jak nie ma goście, tylko że sam musi mieć jakąś zastawę ustawione odpowiednio, bo to jedzenie i picie to takie wspaniałe, że wokół tego się toczy życie. Że żyje po to, by jeść i pić. A to ma być odwrotnie. wszystkie te niższe pierwszorzędne zalety mają być praktykowane po to, byśmy mogli żyć wyższymi rzeczami. Nie są one celem samym w sobie, są środkami, które mają umożliwić realizację rzeczy wyższych. Życie człowieka na wyższym poziomie, na poziomie duchowym, do czego potrzebne jest nasze ciało, bo i nasze uczucia, i nasze umysły są w nich umieszczone i niezbędnie potrzebują tych ciał, by mogły działać. Więc tak to wygląda. Czy nawet teraz mi się przypomina jedna myśl, którą kiedyś słyszałem, że w starożytnym Rzymie, na dworze cesarskim, czy też na dworach tych arystokratów, ludzi bajecznie bogatych, jedzenie było taką wielką przyjemnością, że ci ludzie bardzo boleli nad tym, że jak się zje już trochę, no niestety, no więcej nie można, bo już człowiek jest pełen. A tak jak przez gardło przechodzą te smakołyki, to tak fajnie. Więc co robili? Ponoć były takie specjalne miejsca, gdzie się wychodziły za kotarą i sztucznie wywoływały się wymioty, żeby się pozbyć tego, co już jest w żołądku. Później się gardło przepukało winem i z powrotem do stołu zasiadał i na nowo z pustym żołądkiem mógł zaczynać jeść i rozkoszować się tym smakiem w ustach i w gardle, jaki jest, bo później już jak przeszło dalej do brzucha, no to już nie było przyjemności, więc brzuch opróżnić po to, żeby go kilka razy można było napakować i tej przyjemności jedzenia i picia zażyć. No to już jest wypaczenie. To znowu jest to objaw tego, że niższa pierwszorzędna zaleta zajęła miejsce kontrolujące. Zamiast być kontrolowana przez wyższe uczucia, zaczęła kontrolować postępowaniem człowieka. To są te niższe, a teraz jeszcze chwilę powiem o tych, to były niższe samolubne, a niższe społeczne regulują relacje jednego człowieka z drugim człowiekiem. I tak człowiek ma tutaj wszczepione miłość do płci przeciwnej, później drugie uczucie miłość do małżonka, później jest miłość rodzicielska, później jest synostwo, czyli miłość dzieci do rodziców, później jest braterskość, czyli miłość do swoich braci, sióstr i innych krewnych, później jest przyjacielskość, czyli dzięki temu człowiek może posiadać uczucia do przyjaciół, to też przez Boga zamierzona rzecz. Widać, jeżeli Bóg szczepił takie uczucie, to znaczy, by Bóg zamierzył, by człowiek miał przyjaciół. Nie, żeby żył w samotności jako pustelnik, tylko oprócz rodziny tej swojej cielesnej, także jest przewidziane, jest miejsce na uczucia dla tych, którzy nie są rodziną cielesną. No i później jest domatorstwo i patriotyzm jako jedno uczucie, bo domatorstwo to jest miłość do swojego domu, a patriotyzm to miłość do swojej ojczyzny. Czyli do tego miejsca, gdzie jest mój dom, tylko troszeczkę szerzej pojętego. Nawet w języku angielskim słowo ojczyzna jest to złożenie dwóch słów. Słowa dom i ziemia. Co to jest ojczyzna? To ta ziemia, której jest mój dom. No i słusznie, bo to tak rzeczywiście jest z ojczyzną. U nas to mamy ojczyzna, to słowa ojciec. Czyli tam, skąd mój ród, jak to się w języku polskim mówi. To jest moja ojczyzna, skąd pochodzą moi przodkowie. A to też racja, bo najczęściej tam jest i dom też, tylko inaczej to jest pojęte. Więc to są uczucia te społeczne i one regulują relacje pomiędzy ludźmi. I dzięki na przykład tym uczuciom mogą mieć rodzice odpowiednie uczucia, odpowiednią postawę względem swoich dzieci, dzieci względem rodziców, mąż względem żony, żona względem męża. I te wszystkie 17 uczuć ma być pod kontrolą wyższych 7. Jak mamy 10 i 7 tych niższych pierwszorzędnych, to jest 17. Jeszcze 7 wyższych, jak dodamy do 17, to wychodzi 24. Mówiłem o 26. A to z tego powodu, że te 7 wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, one nie zostały dane człowiekowi w prezencie. Dostały nasz praojciec Adam, dostał organy uczuciowe, z których miały się te zalety charakteru rozwinąć. I tych organów było 9. Tak Brad Johnson to opisuje, że było ich 9, bo na niektóre zalety charakteru to one z dwóch organów uczuciowych miały powstać. I teraz zwrócę uwagę na tą cyfrę właśnie 26, bo 17 niższych pierwszorzędnych organów i 9 organów, z których miały powstać wyższe pierwszorzędne zalety charakteru, to daje 26. A braterstwo, wiedzą co to za cyfra 26 i dlaczego jest to cyfra inna od innych cyfr? Bo jest to wartość imienia Boga. W języku hebrajskim, gdzie w pisowni nie pisze się samogłosek, tylko zapis jest samospółgłoskowy, samymi spółgłoskami, więc w Starym Testamencie imię Boga to jest J-H-W-H. Tutaj mamy cztery literki, cztery spółgłoski. Ale tak samo jak w języku greckim, tak samo w języku hebrajskim, każda litera posiada i wartość liczbową. I tam mamy 10 i ponieważ dwie litery, to się J, H, W, H, H powtarza się dwa razy, a H ma wartość 5, to mamy dwie piątki, mamy dziesiątkę, dwie piątki i szóstkę. Jak to się wszystko złoży, to jest 26. I to, a skoro tych organów uczuciowych jest u nas 26, to jest to podpis Boga pod naszym charakterem. Przez cyfrę 26 Bóg podpisuje się przed naszym charakterem, że On jest twórcą tego charakteru. Tak samo jak pod naszym ciałami się podpisał, też że jest ich twórcą, bo to, co dzisiejsza nauka dzisiaj doszła i odkryła, ten kod DNA, w którym jest zapisane wszystkie informacje o człowieku całym, i to jest, pamiętam, bo to jest to może z lekcji biologii, że mam te spirale takie kodu DNA, to kod, ten kąt, pod jakim te spirale idą, wynosi 26 stopni, pod jakim idą te spirale, i to też jest podpis Boga. Jakbyśmy tak poszukali dokładnie, to wiele można by znaleźć innych jeszcze pewnie rzeczy, gdzie Bóg zostawił ślad po sobie, że jest autorem i twórcą tego. Tak samo jest w przypadku naszego charakteru. To jest podpis Boga. Te zalety później powiedzmy, aha, jeszcze jedną rzecz powiem, bo to w pierwszej części będziemy za chwilę kończyli pierwszą naszą, pierwszy wykład. Coś więcej o tej pożądliwości tak praktycznie to powiem w drugim wykładzie, bo to będzie kontynuacja tych myśli. A jeszcze teraz zostajmy chwilę przy tych pierwszych zaletach charakteru, bo to warto sobie wyjaśnić, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś weźmie teraźniejszą prawdę, gdzie to jest z któregoś, 90 któregoś roku, gdzie te wykresy są poprzestawiane i tam jest to omawiane, to jak tak zacznie to czytać, to może brzmieć mocno abstrakcyjnie, że tak, no, tak przeczyta, ale równie dobrze mógłby przeczytać coś innego i takie same wyważenie. Po prostu nie będzie do końca rozumiał tych rzeczy, dlaczego coś jest nazwane pierwszorzędne, coś inne drugorzędne, coś inne trzeciorzędne, bo te rzeczy są napisane bardzo trudnym językiem. Brad Johnson kiedyś nawet wprost napisał, jak omawiał zaletę cierpliwości, jedną z wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru w całym długim artykule, który zajmuje prawie cały jeden numer teraźniejszej prawdy, to napisał, że rozwinięcie tej zalety charakteru jest wyjątkowo trudne. Pisał, iż samo z jej zrozumienie jest rzeczą bardzo trudną. I rzeczywiście to jest pisane językiem technicznym, i takim mocno abstrakcyjnym dla przeciętnego człowieka się może to wydać, jeżeli ktoś się nie wgłębił w ten temat, tylko tak pierwsze zderzenie, jeżeli ma z tym tematem, to mi się to wyda dziwne i abstrakcyjne i niepojęte, ale to wszystko jest bardzo mądre. I te rzeczy, o których pisał Brad Johnson na temat charakteru, są to, chociaż nie bez wykształcenia psychologią, są to rzeczy, które wyprzedzały osiągnięcia psychologii o długie dziesięciolecia. Do wielu rzeczy, o których pisał Brad Johnson, no dzisiaj psychologowie dochodzą i w dzisiejszych książkach psychologów, zwłaszcza tych psychologów, którzy uważają, są chrześcijanami i patrzą na życie człowieka z chrześcijańskiego punktu widzenia i o tym, jak mówi Biblia. U nas w Polsce ciężko takich znaleźć, ale w Stanach Zjednoczonych jest ich wielu z tym, takich jak choćby najbardziej znany dr Dobson, psycholog chrześcijański i wielu innych, którzy napisali książki na temat właśnie psychologii, problemów psychologicznych człowieka z chrześcijańskiego punktu widzenia. Jest to dobre książki, które naprawdę dobrą pracę wykonują, bo dziesiątki milionów egzemplarzy tego zostało sprzedanych w Stanach Zjednoczonych i nie tylko zresztą, bo to i w Polsce są dostępne rzeczy. To w tych książkach, niektóre z nich przeczytałem w swoim życiu, można doczytać się tych rzeczy, o których pisze Brad Johnson. Tylko, że oczywiście one tam są napisane w taki sposób bardzo prosty. To, co Brad Johnson napisał w bardzo trudny, techniczny sposób, to tam jest wyłożone tak jak dla przeciętnego, prostego człowieka. Kawę na ławę. To, co Brad Johnson napisał z punktu widzenia naukowego, jak naukowiec, to tam jest to napisane z prostego punktu widzenia, ale one się zgadzają. Nauka w wielu aspektach dochodzi do tego, co Brad Johnson z Biblii, z tego, co Biblia mówi o rozwoju charakteru człowieka, no, nauka dochodzi do tych rzeczy. Pamiętamy kilkadziesiąt lat temu w psychologii, to w Polsce był taki prąd, który mówił, że chyba się nazywał determinizm, że w sumie człowiek musi być taki, jaki jest, bo tutaj urodził się z pewnymi skłonnościami, później został wychowany tak czy tak i w związku z tym musi być taki, jaki jest. Czyli prąd ten w praktyce negował twierdzenia Biblii o przemianie siebie. Biblia nawołuje, żeby się przez odnowienie umysłu, tak, żeby się przekształcać, żeby się przemieniać, żeby rozwijać taką czy inną zaletę charakteru, a prąd ten mówi, że to niemożliwe było. Oczywiście kłamał. To był jakiś prąd, który nie był zgodny z prawdą. I dzisiaj psychologowie w coraz większym aspekcie mówią o tym, że człowiek może samego siebie zmienić. Nawet temperament, który ponoć był kiedyś uważany za cechę całkowicie niezmienną, dzisiaj okazuje się, że podlega pewnym modyfikacjom. Oczywiście, jeżeli ktoś ma temperament flegmatyczny, to nigdy nie będzie taki jak ten, który się urodził z temperamentem cholerycznym, ale jego flegmatyzm można ograniczyć poprzez działanie tego człowieka. W pewnych aspektach wszystko można wyregulować w człowieku, nawet temperament i cechy charakteru, nawet z świeckiego punktu widzenia już naukowcy dochodzą do tego, że można wyregulować, a co dopiero, jeżeli robi to Bóg w przypadku chrześcijan, w przypadku osób poświęcony, gdy on kontroluje tym procesem, gdy daje odpowiednie doświadczenia w życiu, gdy opatrznościowo aranżuje sytuacje, których człowiek nigdy nie mógłby sobie zafundować, bo albo by uważał, że nie chciałby takich sytuacji, bo one mogą na przykład być przykre, więc nigdy sobie nie dał, a nawet gdyby chciał, no to co człowiek może w swoim życiu zmienić? Pewne rzeczy może, ale wielu rzeczy, które chciałby, nie jest w stanie zmienić, bo nie może ani on, ani żaden inny człowiek. Coś takiego może uczynić tylko istota nadprzyrodzona, jaką jest Bóg, która posiada nieograniczone możliwości. Więc przez takie aranżowanie sytuacji można całkowicie się odmienić. O tym Biblia mówi od tysięcy lat, o przynajmniej od dwóch, od czasu Nowego Testamentu. Jest to wprost w Biblii powiedziane, bo inaczej, gdyby to tak nie było, to inaczej wszystkie napominania Biblii do tego, żeby się rozwijać, żeby przydawać do wiary tą nadzieję i inne zalety charakteru, żeby rozwijać owoce Ducha Świętego, to wszystko nie miałoby sensu. Albo masz, albo nie masz. A to nie jest tak, że albo masz, albo nie masz. Pewne rzeczy masz, bo każdy z nas czymś się urodził i pewne cechy i wady przyniósł na życie, przyniósł ze sobą do tego świata, a pozostałe rzeczy musi sobie dorobić. Między innymi na tym polega poświęcenie się Bogu. Poświęcenie Bogu, jego głównym celem jest praca nad swoim charakterem. Czyli zwiększanie tych zalet, które przynieśliśmy ze sobą na świat, bo na pewno nikt nie ma jeszcze, nie przyniósł całkowicie ukształtowanej zalety, nawet jeżeli miał dobre skłonności naturalne, dziedzicznie przekazane przez przodków w kierunku dobrych rzeczy, to i tak musi to dopracować jeszcze. Ale na te każdy przynosi ze sobą wady, których należałoby się wyzbywać. I upływ czasu i niewyzbywanie się tych wad świadczy o nieodpowiednim rozwoju, albo świadczy o braku rozwoju. A co znaczy? No, w przypadku poświęconej osoby ni mniej, ni więcej musi oznaczać niewierność Bogu i martwotę duchową. Że ktoś poświęcił się temu swoje życie, ale temu nie poświęca swojego życia w praktyce. Zostało to w teorii tylko. Więc mamy te organy pierwszorzędne i one nazywają się pierwszorzędnymi dlatego, że nie powstają z działania czegoś innego, tylko z działania rzeczy, organów uczuciowych, które Bóg bezpośrednio wszczepił człowiekowi. Później te drugorzędne zalety charakteru to powstają właśnie wtedy, kiedy wyższe pierwszorzędne zalety charakteru ograniczają działanie niższych pierwszorzędnych. To brzmi abstrakcyjnie, ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego na przykładzie podamy sobie. Wspominałem już o tym organie samooceny, że człowiek chciałby mieć dobrą samoocenę, czyli dobre zdanie o sobie samym. W związku z tym naturalnie jest pobudzany, chyba że ktoś ma zdegradowany ten organ, bo są niektórzy tacy dzisiaj już się urodzili z takimi skłonnościami, że w naturalny sposób ich zdanie o sobie ciągnie ich w dół. Wtedy pojawia się niebezpieczeństwo popadnięcia w depresję, w apatię różnego rodzaju. No bo w dzisiejszym świecie już mamy tak wielkie spaczenia i tak wielką degradację, że absolutnie wszystko jest możliwe z tym, ale w naturalny sposób ten organ ciągnie człowieka w górę. Pobudza go do tego, żeby człowiek dobrze o sobie myślał. No i muszą to wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru ograniczać. Bo jak człowiek tak pozwoli, żeby tak sobie dobrze o sobie myślał, no to w pewnym momencie przerodzi się w człowieka pysznego. Ale jeżeli wyższe uczucia będą to ograniczały, to po pewnym czasie rozwinie się drugorzędna zaleta zwana pokorą. Pokora to nic innego jak właściwa samoocena. A w jaki sposób te wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru mogą ograniczać takie nasze pragnienie posiadania dobrej opinii, takie pragnienie idące w górę, żeby mieć coraz lepszą opinię, a chociażby w taki sposób, weźmy, wiara, Dzięki naszej wierze, wiara nasza mówi, że ty to nie myśl o sobie za dużo, przecież jesteś niedoskonałym człowiekiem. To, że jesteś w relacji z Bogiem, to tylko dlatego, że był inny, że był Jezus, że złożył swoją ofiarę. Dzięki temu Bóg mógł cię usprawiedliwić i przyjąć do swojej rodziny. Pamiętaj o tym. Sam z siebie zasługujesz tylko na śmierć, bo jesteś niesprawiedliwy, bo jesteś grzesznikiem. Jak ktoś jest tego świadomy, a dzięki swojej wierze, to wypływa z wiary w Boga i Jezusa takie przekonanie, no to od razu jest to hamulec dla opinii o sobie samym. No bo w sumie, no co ja jestem wart? No nawet na życie nie zasługuję. Niewiele jestem wart z tym. A na przykład z miłości do bliźniego. Jeżeli ktoś by chciał się porównywać z bliźnim, zobaczcie, o ten bliźni, ktoś mówi, o jest gorszy ode mnie, bo nie jest tak zdolny, nie rozumie tak rzeczy dobrze, albo weźmy brata, weź przenieśmy to na formy sporowe, w zborze ktoś, żeby nie myślał w sobie za dużo. Na przykład widzi taką rzecz, no na badaniu, no lepiej odpowiadam od innych, bo tamten brat jak zaczyna mówić, to się plącze mu język, nie jest to jasne do końca, co mówi. W sumie nie wiadomo, czy on to rozumie, czy nie, bo tak to mówi, że nie bardzo z tego wynika. No to ktoś mógłby sobie wtedy pomyśleć, no to a ja to mówię klarownie, albo przynajmniej tak mi się wydaje tej osobie. No w związku z tym rośnie ocena w górę. No ale wtedy pojawia się miłość braterska, czyli uczucia miłości do tego brata, które wtedy powiedział, ale nie myśl o sobie za wysoko. Ten brat na przykład mógł rzeczywiście urodzić się z mniejszymi zdolnościami intelektualnymi. Do tego zrozumienie prawdy, a zwłaszcza jej klarowne przedstawienie innym, jest dla niego trudne z tym, ale ten brat może posiadać zalety charakteru lepsze od ciebie, więc ty nie myśl sobie, że tylko dlatego, że potrafisz się klarowniej, jaśniej wyrazić od niego, to jesteś lepszy. Bo Bóg, powie się wtedy twoja wiara, nie patrzy na twój umysł. Bóg patrzy na twoje serce. Tutaj, jak sam powiedział prorokowi Samuelowi, że Bóg nie patrzy na to, że ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest na zewnątrz, co widać oczyma, a ja patrzę na serce, jakie kto ma uczucia. I na tej podstawie klasyfikuje, kto jest godzien i czego jest godzien. Więc odnajduje się miłość braterska i od razu przyhamuje. Jeżeli mamy miłość do bliźniego, przyhamuje nasze pragnienie wywyższania się ponad bliźnym z jakiegoś tam powodu, który dojrzeliśmy. Z tym. Więc to w taki sposób działa. Weźmy jeszcze inną tutaj zaletę, którą braterstwu pokażę. Na przykład zaleta, która nazywa się pokojowością. Czyli to jest umiłowanie pokoju, czyli spoczynku i odpoczynku. No jeżeli każdy człowiek przyjemnie jest, jak jest odpocząć sobie, dla większości ludzi wciąż. Niektórzy tak bardzo kochają odpoczywanie i tak folgują tej cesze, że pojawia się u nich wada, pospolita wada zwana lenistwem. Są leniwi. Lubią odpoczywać. Jak coś im się o pracy, jakaś myśl przyjdzie, to od razu ich to przygnębia, zniechęca do tego. Tak jak mówią przypowieści, tam są, ja kiedyś dużo radości dostarczyło mi studiowanie tego, jakimi symbolami opisuje lenistwo przypowieści, tak? Jak to mówi, że leniwy mówi, lew jest na drodze. Co będę wychodził z domu? Lew jest na drodze, czyli są przeszkody nie do pokonania. Nie ma co zaczynać w ogóle. Lepiej siedzieć sobie w fotelu dalej, niż cokolwiek zaczynać, bo przecież są przeszkody nie do pokonania. Lew jest na drodze. Tak? I wiele innych, które mówią, że tak samo jak drzwi się obracają na zawiasach, tak? Próżny czy leniwy się obraca na łóżku swoje, więc są bardzo celnymi terminami jest to opisane. Bo ktoś za bardzo pozwolił, żeby ta zaleta miłowania odpoczynku się rozwinęła. A jeżeli ktoś odpowiednio kontroluje tą zaletę charakteru, czyli ogranicza, czyli wie, że czasami trzeba odpocząć, ale jest też czas, kiedy trzeba naprawdę solidnie i intensywnie popracować, to rozwija się w nim zaleta, drugorzędna zaleta charakteru zwana pracowitością. Z tym, w dzisiejszym czasie dożyliśmy jeszcze czegoś takiego, że poszło wypaczenie w inną stronę, że ta zaleta pracowitości, ponieważ to jest zaleta drugorzędna, to ją można przesadzić. Wszystko, co jest drugorzędną zaletami, je można przesadzić. Tylko wyższe, pierwszorzędne można rozwijać bez ograniczeń i one nie mają żadnych hamulców. Nigdy nie możemy mieć zbyt dużej wiary w Boga. Jeżeli jest to oczywiście wiara odpowiednia, bo czasami pojawia się łatwowierność i fanatyzm, ale to są wszystko wypaczenia wiary. A tak prawdziwa wiara nigdy nie może być zbyt wielka. Tak samo prawdziwa nadzieja do Boga, miłość bezinteresowna, pobożność, te zalety nigdy nie mogą być zbyt duże. Natomiast wszystkie inne mogą się przerosnąć i wtedy stają się wadami. Bo w dzisiejszym czasie pojawiło się coś, co nazywamy pracocholizmem.
Czyli ludzie, którzy za bardzo stłumili swoje pragnienie do odpoczynku. To są ludzie, którzy nie mogą nie pracować. To są ludzie, którzy się źle czują, jak nic nie robią, tylko cały czas pracują i wtedy celem ich życia staje się praca. A to już jest źle, bo człowiek pracuje po to, by żyć, a nie żyje po to, by pracować. Jest to wypaczenie i spaczenie. Dzisiejszy świat sprzyja rozwinięciu takiego spaczenia i takie spaczenie nawet się pojawia. Ale jeżeli ta nasza pokojowość jest odpowiednio kontrolowana, czyli, jak widzimy, te zalety, ich nie można pozwalać im się rozbujać za bardzo, bo powstają jedne wady, ale nie można z drugiej strony ich za bardzo tłumić, bo powstają drugie wady. Więc tego naszego zamiłowania do odpoczynku nie można za bardzo stłumić i nie można sobie mówić, że wszelki odpoczynek jest zły. Że jeżeli nie śpię, to muszę pracować. Bo to też jest nieprawda. I to też prowadzi do spaczenia w charakterze. Przyjęcie takiej postawy, że ja muszę non-stop cały czas pracować, bo nie tak Bóg chciał. Bóg nawet nakazał Izraelitom w 10 przykazaniach, żeby jeden dzień odpoczywali, żeby zakazał pod surowymi karami zakazał w dzień sabatu pracy. Tutaj przy wykonywaniu wszelkiej pracy, żeby był dzień odpoczynku, by człowiek mógł się bardziej pomyśleć o Bogu. Bo jak człowiek cały czas pracuje intensywnie, to zapomina o Bogu z tym. Bo żeby mieć społeczność z Bogiem, trzeba poświęcić temu czasu. Trzeba oderwać się od codzienności i od naszego walki o ten byt i o przedłużenie naszego życia, żeby znaleźć czas dla Boga. Dlatego tej nie można za bardzo stłumić. Tak samo tej naszej samooceny, o której mówiłem przed chwilą. Jeżeli jej nie hamujemy, to ona się rozrasta i pojawia się pycha, ale jak za bardzo ją tłumimy, to możemy popaść w depresję, przygnębienie. Ktoś może wtedy sobie wykształcić takie przekonanie, a ja to już nic nie jestem wart, nic nie zrobię. I to wtedy jest hamujące i blokujące człowieka. On wtedy nie podejmuje tych rzeczy, które byłby w stanie zrobić, gdyby troszeczkę więcej wierzył w siebie. Wtedy ktoś, taki człowiek przez wiarę, bardzo potrzebuje wiary, żeby wiarą pobudzać, że to nie jestem sam, że jest ze mną Bóg, w związku z tym mogę i zacznę to robić z tym. Więc jeżeli te niższe są tłumione, odpowiednio ograniczane przez wyższe, to powstają zalety drugorzędne. I one są nazwane drugorzędnymi nie dlatego, że mają mniejsze znaczenie niż pierwszorzędne, bo to nie możemy powiedzieć, że któraś zaleta jest mniej ważna od innej, bo brak którejkolwiek czyni człowieka niedoskonałym i godnym śmierci. Z tym, tak więc one powstają przez odpowiednie kontrolowanie wyższych, a trzeciorzędne to nazywane są inaczej przez Lata Johnsona zaletami złożonymi. Czyli żeby powstała taka trzeciorzędna zaleta charakteru, to musi się złożyć i kilka wyższych pierwszorzędnych i drugorzędne się składają, więc to są bardzo zawiłe te zalety charakteru. Z tym taka na przykład, jak pamiętam, kiedyś studiowałem artykuł w Teraźniejszej Prawdzie, który omawiał trzeciorzędną zaletę zwaną delikatnością. Tak więc tam brat Golker wtedy ten artykuł napisał, to podawał o tym, że jest to zaleta, na którą musi się złożyć i później szła długa lista innych zalet. Że jeżeli ktoś posiada tą zaletę, to już zakłada, wynika z tego, że musi mieć sporą miarę już takich, a takich innych zalet charakteru, bo inaczej ta delikatność by u niego się nie pojawiała, bo jest to cecha zaawansowana, można by powiedzieć. Cecha zaawansowanego chrześcijanina, który posiada dużą miarę Ducha Świętego w jego różnych przejawach, różnego rodzaju uczuciach. Więc tak wygląda ta kwestia zalet charakteru, na którą dłużej się zastanowiliśmy. I wracając do naszej pożądliwości, to jeszcze przed przerwą powiem braterstwu, że właśnie pożądliwość bierze się z przerośniętej przezorności, czyli tego właśnie uczucia, które dał Bóg człowiekowi po to, by człowiek umiał zabezpieczyć sobie byt, by chciał zabezpieczyć sobie byt, by gromadził sobie i przechowywał środki, które są potrzebne mu do podtrzymania życia. Jeżeli się to przerośnie, to człowiek taki pożąda więcej niż mu potrzeba. Także moglibyśmy powiedzieć, do pożądliwości przyczynia się przerośnięta samoocena tutaj, że ktoś nieodpowiednio kontrolował, bo wtedy wydaje mu się, że jest kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. W związku z tym należy mi się więcej niż innym ludziom, no bo ja jestem kimś wyjątkowym, szczególnym, przez zbyt dużo o sobie myśli. No i w przypadku tutaj, jeżeli ktoś pożąda ten element, o którym była mowa, że nie pożądaj żony bliźniego swego, no to także odzywa się łaska społeczna, nieodpowiednio kontrolowana miłość do płci przeciwnej. Wtedy też się w tym przypadku uruchamia i tutaj także się przyczynia do tej właśnie pożądliwości. Więc niższe, te pierwszorzędne zalety charakteru próbują przejąć nad nami kontrolę. Jest to na ich naturalne działanie. I kiedy odzywają się w nas różnego rodzaju pragnienia, żeby zrobić to czy tamto, żeby zarobić milion złotych, bo to tak byśmy chcieli, czy żeby nie mać o sobie nie wiadomo jak, czy żeby zrobić to czy tamto z tym, to jeszcze nie jest źle, jak się takie pragnienia, bo jest to naturalne działanie tych niższych, pierwszorzędnych zalet charakteru. Bóg je nam wszczepił i one w taki sposób działają. One nas pobudzają do różnych rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że Bóg dał nam rozum jeszcze i wyższe uczucia po to, byśmy mogli panować nad niższymi uczuciami i je ograniczać. Jeżeli ograniczamy niższe, to uzyskujemy drugorzędne zalety charakteru. Czyli jeżeli ograniczamy naszą przezorność, to rozwija się zaleta szczodrości. Bo człowiek szczodry, czy innymi hojny, to taki, który chętnie z tych dóbr, które posiada, udziela innym. A człowiek, który ma wypaczoną tą przezorność, na bardzo rozwiniętą, to by tylko zabierał od innym i przechowywał dla siebie i żyje w takim ciągłym strachu, że przypadkiem bliźni może mi coś zabierze, albo bliźniemu trzeba będzie dać. To tragedia. Jakbym ja z tego, co zgromadziłem, miał coś dać bliźniemu. Z tym. A jeżeli ktoś właśnie to ograniczy, to ma szczodrość. Ma radość z tego, gdy ma możliwość udzielenia komuś z tego, co ma. Tekst Godła na przyszły rok, na 2009 rok właśnie, to będzie poświęcony jest szczodrości na podstawie słów z apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset, że Bóg mocen jest udzielić wam, abyście we wszystkim obfitowali i mogli obfitować ku wszelkiemu dobremu uczynkowi. Czyli żebyście mogli obfitować także w szczodrości, w pomaganiu innym, bo tam jest w tych dwóch rozdziałach drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł opisuje ten dar na ubogich świętych w Jerozolimie od braci w Koryncie. Więc to jest, wtedy pojawia się szczodrość. Jeżeli tą naszą przezorność ograniczamy i nie pozwalamy jej się zbytnio rozrosnąć. Tyle w części pierwszej, w której chciałem tak gdyby wprowadzić ten temat, a już dalsze konkretne uwagi dotyczące 10 przykazania i tej pożądliwości, to zechcę braterstwu przedstawić w części drugiej. Dziękuję braterstwu za uwagę w części pierwszej.